Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Indyferentyzm i radykalizm, czyli tak obojętność religijna i ten ruch radykalny, który się pojawia w różnych religiach. Szczególnie on jest widoczny w islamie, ale takie radykalne ruchy są wśród chrześcijan i powiem nawet wśród prawosławnych są ruchy radykalne. Te dwa ruchy są w pewnym sensie zagrożeniem dla wiary. Od razu o tym powiem. A my się ciągle zastanawiamy, co jest zagrożeniem dla wiary. To pytanie stoi przed nami wszystkimi. Co mamy robić, żeby tego zagrożenia nie było? Czy jak mamy przeciwdziałać tym zagrożeniom, które się pojawiają? Widzimy cały czas laicyzujące się społeczeństwo. Szczególnie, bo to trochę może wyprzedzało te zmiany, które u nas zachodzą w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej, czy w ogóle w cywilizacji zachodniej, nastąpiła bardzo duży proces laicyzacji. To już tak 70., 80. lata ten proces trwał. I my, widząc to, co się stało na Zachodzie, trochę widząc, że te procesy zaczynają docierać do nas i niejako powtarzają się i powinniśmy w jakiś sposób zapobiec tym procesom. Bo przecież jeśli mówimy o tych czynnikach, które doprowadziły do procesu laicyzacji, to nie robimy to tego po to, żeby komuś jakiś zarzut zrobić, czy powiedzieć, że tam niewłaściwie nie wiem, nauczano, czy niewłaściwie pracowano z ludźmi, z młodzieżą, żeby pokazać jakieś błędy. Nie. Robimy to po to, żeby znaleźć, znaczy, co było czynnikiem takich zmian, tych procesów. I jeśli znajdziemy przyczynę tych procesów, to zawsze możemy chociaż trochę to powstrzymać, przyjąć jakieś kroki, by zapobiec tym procesom. No niestety jest tak, niektórzy tak mówią, że na Zachodzie Bóg stał się niepotrzebny. A po co mi Bóg? A ja mam wszystko, opowiadają. Ja mam dom, ja mam pracę, ja mam samochód, mam rodzinę i właściwie Bóg mi nie jest potrzebny. No jeśli by jakieś problemy były jeszcze coś, to wtedy może Bóg by był potrzebny. No czasami ktoś na przykład zaczyna chorować. Wtedy czasami się zwraca z modlitwą. Ale tak to nie ma potrzeby dla modlitwy. Tak, ja wszystko mam. Nic mi więcej nie potrzeba. I właśnie to jest początek bardzo groźnego procesu, który prowadzi do indyferentyzmu religijnego, do tej obojętności religijnej. Bóg, nawet powiem inaczej, jest nie tylko niepotrzebny, nawet niewygodny, bo słyszymy tak, Ewangelia wymaga pewnych wyrzeczeń, czy religie mówią o jakiejś jałmużnie, którą trzeba dać, czy o poście. A po co mi się pościć? Dalej pojawiają się, a co, ja będę lepszy, jak ja się poszczę? A co mi ten post da? Post jest niepotrzebny, tak? Dlatego się nie poszczą ludzie. A właśnie post jest bardzo ważny. Post jest potrzebny dla modlitwy, a przede wszystkim post jest potrzebny dlatego, żeby zdać sobie sprawę, jak jesteśmy słabi, że jesteśmy właściwie nikim przed Bogiem. Człowiek myśli, że wszystko mam, nic mi jest potrzebne. Wystarczy zabrać na dzień jedzenie i człowiek widzi, że jaki jest słaby, a przecież wszystko, co mamy, mamy od Boga. Być może teraz nie doświadczamy, teraz tak świat nasz świat nie doświadcza głodu, bo przecież wiemy, że jest wiele miejsc na świecie, gdzie głodują. Ale teraz w naszej, w tej cywilizacji jest inaczej, bo tak, jak jest jakaś susza, no to oczywiście kupimy tej żywności w innej części świata, gdzie wyprodukowano tą żywność. Ale kiedyś było trochę inaczej. Kiedyś jakaś klęska żywiołowa prowadziła do tego, że był głód. I człowiek zdawał sobie sprawę z tego, że jak jesteśmy słabi, jak powinniśmy zawsze zabiegać o łaskę Bożą i być przed Nim godnymi, żeby Bóg dawał nam to, co potrzebne jest do naszego istnienia i do naszego życia. A jak mamy wszystko, no to ten Bóg jest nam niepotrzebny. Stan, że mamy wszystko, nic nam niepotrzebne, prowadzi do takiej próżności i powiem o tym później, do nudy. Wszystko nas właściwie już nudzi, nie szukamy jakiejś innej rozrywki, bo wszystko nas nudzi. Ta próżność, która wynika z tego, że wszystko mamy, prowadzi do nudy. To są stany bardzo charakterystyczne dla współczesnego społeczeństwa. Mogą prowadzić człowieka do różnych stanów i reakcji. Mogą to być bardzo skrajne postawy. Z jednej strony może to prowadzić do tej obojętności religijnej, ale z drugiej strony często prowadzi ludzi do radykalizmu i do fundamentalistycznej postawy. To czasami ta fundamentalistyczna postawa wynika z tego, to co widzimy teraz właśnie w islamie. Oni patrząc na to, jak wygląda Europa, oni radykalizują się i oni idą, myśląc, że oni mają wykonać dzieło Boże. Tą zlaicyzowaną, zliberalizowaną, a ja jeszcze nawet gorzej powiem, tą taką Europę z LGBTI. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Właśnie z wyrodnieniami, że tak powiem. Oni naprawdę myślą, że oni idą, żeby oczyścić Europę od tego grzechu, w którym leży. I oni mają zająć. I ja już też mam takie trochę może radykalne poglądy, ale mówię, chyba Bogu są bliżsi ci muzułmanie, którzy mają zasady życia, którzy się modlą, którzy się poszczą, którzy służą Bogu, od tych, którzy całkowicie odrzucili Boga i zaczynają prowadzić naprawdę życie, które no, nie to, że już chrześcijańskim zasadom, ale normalnie nie odpowiadają naturalnemu prawu, które człowiek jednak widzi, patrząc na otaczający go świat. Bo jak niektórzy mówią, że człowiek zaczął żyć już gorzej niż zwierzę, kiedy coś, co jest nienormalne, tym się afiszuje, pokazuje to, że to jest normalne. Teraz kierunek w psychologii jest taki, że jak człowiek przychodzi do psychologa, to mu psycholog ma powiedzieć, że jak jemu tam zwolnili z jednej pracy, z drugiej pracy, to żeby nie, żeby tego człowieka podtrzymać, to psycholog mówi, że to właśnie ty jesteś, to tamci ciebie nie rozumieją. Oni są od ciebie gorsi. Ty nie wiesz tego do głowy. Musisz wyjść z taką pewnością, że ty jesteś najlepszy. To jest no, taki kierunek psychologii, który idzie do nas ze Stanów. To właśnie tam. Ja nie wiem, czy to nie dyktuje komercja, no bo do takiego psychologa chętnie idą, tak? Wyjdziesz zawsze, ciebie pochwali, że to ty jesteś najlepszy, mimo że jesteś tam nieudacznikiem i ciebie zwalniają, nigdzie nie możesz, a wyjdziesz, no bo on ma na tego, że człowiek, aby żeby on zadowolony od ciebie wyszedł. Pochwalisz go we wszystkim. Kiedyś mi się przypomniała, może opowiem taką anegdotę, do tego właśnie ocena tej właśnie psychologii, jeśli można. Idzie człowiek i spotyka przyjaciela swojego, ale on taki zaniedbany idzie i mówi, ale co z tobą się stało? A on mówi, no wiesz, zacząłem się moczyć w nocy, we śnie, i to żona mnie rzuciła, to się załamałem, zacząłem pić, straciłem pracę, jestem na dnie. On mówi: słuchaj, ja mam dobrego psychologa, może ci wyleczy, może ci pomoże. No, mam wizytówkę, masz wszystko. No, po jakimś czasie idzie ten kolega, widzi go. O, mówi, już widzi, taki czysty, ubrany, wszystko, i mówi: co, dobry psycholog, tak? Wszystko. Ten... Mówi: dobry, tak, wszystko. Tak. Co, wyleczył? No, już się nie moczysz w nocy? Nie, no, moczę się, ale teraz tym się szczycę. Także to jest takie dobitne wyrażenie tego kierunku, który do nas idzie w tej psychologii. Można tym się szczycić, tak. No i pójdziemy teraz, żeby omówić tą obojętność religijną. To bardzo wielkie zagrożenie, obojętność religijna. Jeśli dokładniej się przyjrzymy, to z łatwością zauważymy, że indyferentyzm religijny jest większym zagrożeniem niż ateizm. Dlatego, że ateizm był narzucany siłą właściwie, a obojętność prowadzi do ateizmu, ale takiego wewnętrznego, rozkłada społeczeństwo od wewnątrz. Człowiek właściwie nie odrzuca istnienia Boga, ale właśnie ten Bóg staje mu się niepotrzebny. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że obojętność religijna wpisuje się dokładnie w popularną teraz poprawność polityczną. Taki człowiek jest bardzo wygodny. To wizja współczesnych państw i społeczeństw, gdzie sprawy religijne powinny odejść na dalszy plan. Nieważne. I najlepszy człowiek właśnie ten jest, który nie ma religii. Tak nawet możemy usłyszeć, że religie były powodem wojen, prowadziły do konfliktów, braku tolerancji. Dlatego najlepszym, najwygodniejszym jest człowiek dla współczesnych wizjonerów świata, obojętny na te wszystkie sprawy religijne. Przeszkadzają one, ta wiara przeszkadza w budowaniu nowoczesnego, multikulturalnego świata, dla którego religia może przeszkadzać lub być przyczyną podziałów. Obojętność religijna sprzyja więc sekularyzacji tego świata. Człowiek obojętny religijnie pasuje do niego i jest bardziej wygodnym obywatelem. Współczesna wizja świata nie daje miejsca Bogu. Nie widzi też potrzeby w obecności świętych. Niepotrzebni są święci, którzy mają być przykładem dla nas. Są oni właściwie dla tego świata bezużyteczni. Nie są potrzebni tak, jak nie jest potrzebny Bóg. Tak naprawdę to jest zwodnicze działanie obojętności, jest taką chorobą duchową, która po cichu i bezboleśnie prowadzi do śmierci duchowej ludzkości. Jeśli z pozycji laickiego państwa taki stan człowieka jest mile widziany, to z pozycji Kościoła jest to postrzegane jako niezwykle niebezpieczne i w ostateczności prowadzi do odrzucenia Boga. Pozwolę sobie zacytować taką wypowiedź z znanego teologa Pawła Jewdokimowa, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim. On pisze w ten sposób: w społeczeństwach europejskich zmasowany ateizm stał się faktem powszednim, naturalnym, blisko powiązanym z ludzkim życiem. Nie ma on charakteru zerwania, ani tym bardziej buntu. Jest procesem prawie niezauważalnym, bezwładnym, powolnym i biernym popadaniem w niebezpieczny indyferentyzm. Brak w nim jakiejkolwiek agresji, religia po prostu przestaje budzić zainteresowanie człowieka. Możliwość przeżycia płytkiego i ulotnego, lecz chwilowo wystarczającego szczęścia sprawia, że ludzie żyją w nieświadomości Boga tak, jak uprzednio żyli w Jego obecności. Bóg jest niepotrzebny, pisze Roger Icor. Bóg nie gości nigdy w naszych myślach. Ateizm jest dziś w mniejszym stopniu wyborem i w jeszcze mniejszym negacją niż pasywnym upodabnianiem się do otoczenia. Wiara, obojętność, ateizm są dla przeciętnego człowieka kwestią równowagi psychicznej, temperamentu, a jeszcze częściej opcji politycznej. To tak pisze Jewdokimow. I niektórzy zauważają, że ta obojętność jest właśnie tym skutkiem takiego dobrobytu i próżności. Wszystko mam. Jest skutkiem nudy. Wszystko mam. Nuda. Jeszcze Fiodor Dostojewski pisał, że nuda ma szatański charakter i przepowiadał, iż do zniszczenia ludzkości nie przyczynią się wojny, lecz wszechogarniająca nuda, pisał. Gdzie szukać jeszcze tych źródeł indyferentyzmu religijnego? Oczywiście to już powiedziałem, ta nuda i ta próżność jest przede wszystkim jego źródłem. Ale może być on inspirowany z zewnątrz, zwłaszcza gdy taka postawa obywateli odpowiada właśnie wizji funkcjonowania przyszłego świata. Może on być przyczyną zgorszenia, którego źródłem mogą być też ludzie Kościoła. I teraz to też jest wykorzystywane bardzo, bo zobaczcie, jak media przekazują informacje, już mówię tak o Kościele katolickim, tak? Zawsze są negatywne informacje. Ja już sam tak mówię, nie jestem, tak już z katolikami rozmawiając, mówię, nie jestem katolikiem, wszystko, ale mogę stwierdzić, że media podają tylko negatywne informacje. Jest tylko o pedofilii, tak, która jest w Kościele, o pieniądzach, o samochodach, ale na przykład nie ma do tego, co Kościół rzymskokatolicki też robi. Nie ma o jakichś ochronkach tak dla dzieci, nie ma o hospicjach, które prowadzi. Te domy, o okna życia, które były zorganizowane, to próbowano zamknąć, szukano jakichś tam prawnych kruczków, żeby pozamykać to, no bo to mówi o jakimś tam dobrym, pozytywnym działaniu. Rozmawiałem z jednym, on jest protestantem, ale mówi, że z studentami robił taki quiz, kojarzenia słów. I ksiądz, 60% studentów napisało, że ksiądz się kojarzy z pedofil. Oczywiście ja nie powiem, że właśnie ludzie Kościoła nie są temu winni, dlatego przyczyną indyferentyzmu mogą być wszyscy. Możemy być też my, możemy w czymś gorszyć, ale to jest, że tak powiem, wyłapywane i specjalnie eksponowane. No bo to tak ma być, żeby właśnie zniechęcić człowieka do wiary. A więc mogą to być ludzie Kościoła. Ale jednakże należy stwierdzić, że za stan obojętności człowiek właściwie ponosi winę sam. Bardzo często do tej nudy, a więc i obojętności, prowadzi to dobrobyt i wygodnictwo. Kiedy człowiek posiada wszystko, niepotrzebny jest mu Bóg. A jeśli niepotrzebny jest Bóg, to niepotrzebna jest modlitwa. I wtedy, kiedy już człowiek przestaje się modlić, traci kontakt z Bogiem. Właśnie najgorszym jest wtedy, kiedy przestajemy się modlić. I to wszystko, jak ja wszystko mam, to nie potrzebuję się modlić. Brak kontaktu z Bogiem. Modlitwa jest źródłem łaski. Tracę łaskę i oddalam się od Boga. Kiedy wszystko jest w zasięgu ręki, kiedy wszystkie kaprysy są zaspokojane natychmiast, człowieka ogarnia obojętność. To dlatego ten stan acedii, takiego wypalenia z takiej, no, tej nudy, przeżywa tak często wielu bogatych ludzi. Podobnie ma się ze zgorszeniem. Czasami szuka się go nawet tam, gdzie go tak naprawdę nie ma. Wszystko zawsze musi być ten duchowny, to musi być zawsze u niego musi być. Jeśli u kogoś, nie wiem, samochód u kogoś nie gorszy, tak, to już u duchownego będzie samochód gorszy. Obojętność ogarnia tak ludzi świeckich, ale nie musi. Może też ogarniać nawet i duchownych. Prowadzi do tego, do formalizm w obrzędach. O, idę, przeczytam, odsłużę i do domu, tak. Do tego może, to może prowadzić do, też do tej obojętności religijnej u duchownych. Formalizm w poście, w modlitwie, to prowadzi do indyferentyzmu religijnego. Podobnie ma się też z teologami. Kiedy teologia zawsze to było to mistyczna więź z Bogiem. Teolog to ten, kto się modli, a nie ten, który wziął książkę, poczytał i jest teologiem. Teologia nie jest filozofią. Kiedy teologia przestaje być formą tego apofatycznego poznania Boga w kontemplacji, w modlitwie, lecz postrzegana jest jako tylko dyscyplina naukowa, to zazwyczaj będzie prowadzić do obojętności, niestety. Typowo takie scholastyczne, szkolne uczenie się o Bogu czyni studenta takim ekspertem, teoretykiem, ale nieprawdziwym teologiem. Chrześcijaństwo nie jest szkołą filozoficzną spekulującą na temat abstrakcyjnych konceptów, tak pisze Włodzimierz Łoski, lecz przede wszystkim komunią z żywym Bogiem, łącznością z żywym Bogiem. I zgodnie ze słowami wielu ojców Kościoła, ale mówi o tym na przykład Ewagriusz Scholastyk, że jeśli jesteś teologiem, będziesz prawdziwie się modlił, a jeśli prawdziwie się modlisz, jesteś teologiem. To ten, kto się modli, jest teologiem, a nie ten, który, a nie filozof, który się naczytał, a modlitwy nie potrzebuje. Tak? On będzie tylko religioznawcą, ale nigdy w teologiem, w pojęciu ojców Kościoła. W rzeczy samej obojętność wynika z braku potrzeby prawdziwego kontaktu z Bogiem. Pismo Święte ostrzega nas przed obojętnością. Bardzo piękne są słowa Apokalipsy. Tam anioł mówi dla apostoła Jana tak: znam twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Jakże te słowa Apokalipsy pasują do tych, którzy właśnie zbliżają się do indyferentyzmu. Ty mówisz: jestem bogaty, wzbogaciłem się, nic mi nie potrzeba. No jakby wszystko to, o czym mówiliśmy. A odpowiedź jest taka: jesteś nieszczęsny, godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Bo jeśli nie masz łaski, to przed Bogiem jesteś nagi. Nie jest łatwo przezwyciężyć obojętność religijną. Z obojętności należy się wybudzić. To jest tak jak z letargu jakiegoś. Przypominają o tym i wzywają właśnie ojcowie Kościoła. W poście śpiewamy bardzo piękny kanon w pierwszym tygodniu: Dusze moja, wstaniesz, to spiszy, koniec przybliżajece. Tak tak po polsku, tak, duszo moja, powstań, czemu śpisz? Koniec przybliża się i ty smucisz się, przebudź się, aby oszczędził cię Chrystus Bóg, wszędzie będący i wszystko wypełniający. Jeśli sięgniemy do literatury ascetycznej ojców Kościoła, to tam zobaczymy bardzo dużo, ojcowie bardzo dużo mówią o konieczności ciągłego duchowego trzeźwienia. Oni mówią o trzeźwieniu. Wszelka namiętność ludzka wymaga otrzeźwienia, żeby się wybudzić z tego. Bo tak jesteśmy w inercji tej, tak idziemy. Właśnie ojcowie Kościoła mówią o duchowną trezwienii, duchowe trzeźwienie i czujności w modlitwie, wskazując na słowa Chrystusa skierowane do Jego uczniów. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Czasami już wiemy, że jesteśmy w niewłaściwym stanie, ale z tego letargu jest trudno się wybudzić, zmusić siebie do modlitwy, do rozmowy. Przede wszystkim poczuć potrzebę kontaktu z Bogiem. To bardzo ważne. Bo jak nie potrzebujemy, to i nie potrzebujemy Boga, to i nie ma. Tylko tonących się chwyta brzytwy. Ten, który tonie, już to się chwyta brzytwy. Tak? Nikt się nie chwyci brzytwy, tak? Bo po co? Do wybudzenia z obojętności, otrzeźwienia, uświadomienia swojego stanu duszy potrzebne jest prawdziwe doświadczenie Boga. To natomiast jest niemożliwe bez doświadczenia ascezy. I to dlatego my ciągle mówimy i w prawosławiu nie odrzucamy postu. Tak ważny jest post, żeby prawdziwie się modlić, żeby skupić się na modlitwie. Kiedy wszyscy inni porzucają post. To nawet na soborze na Krecie był temat, tak, bo ciągle niektórzy mówią, ale po co te posty, wszystko, po co ten... Wszystkim post nie powinien być formalnością, że ja tu wypełniam tak, jak jest napisane. Post to przede wszystkim powstrzymywanie się od czegoś. Ja też często niektórzy mówią, bo niektórzy tak, jak post to dzisiaj jest mięso, tak, a jak dziś nie jest postu, to ja sobie ryby pojem. Wtedy właściwie to będzie tylko dieta. A post polega na powstrzymywaniu się. I kto będzie się bardziej pościł? Ten, który zmieni sobie danie, tak, na rybne? Czy ten, który gdzieś tam, który nie będzie miał, zje kawałek tego nawet mięsa? Ale zje tylko troszeczkę, bo przecież ja dzisiaj muszę się powstrzymywać. Kto się tak naprawdę pości? Właśnie to nie polega tylko na zmianie, polega na tym wysiłku, ten słowo podwig, tak, powstrzymywania się, ale on jest tak bardzo ważny, żebyśmy nie popadli w stan obojętności, w stan nudy. Przecież sami wiemy, że jak się popościmy, to święto Wielkanocy inaczej przeżywamy. Jest tylko, nie tylko radość, ale jest i wesele, tam jest radujcie się i wieselicie się. Zawsze jest radość i wesele, to dwa różne słowa, które mają różne znaczenie. Radość to jest wewnętrzna, a wesele to jest to zewnętrzne. Ta trapieza, to jedzenie, które mamy wtedy po tej zmianie, kiedy się pościmy, szczególnie w Wielkim Tygodniu, ona pomaga nam się weselić. Gotowi jesteśmy wtedy taką, ale to wesele pomaga nam odczuć i radość wewnętrzną. Radość. A tak jak my co mamy, przychodzimy i znowu to samo, tak, to już nas nie bawi. A taka zmiana właśnie, ten post i później zmiana na Wielkanoc, kiedy święcimy, przynosimy i tym od tego zaczynamy, pomaga nam odczuć wewnętrzną radość. I powinniśmy się cieszyć, że mamy te posty i mówimy o tych postach, bo to jest wielkie nasze bogactwo. I post to nie jest czas smutny, czas przygnębienia. Nie, wręcz przeciwnie, to też mówi pięknie w tej książeczce Wielki Post Aleksander Szmenman. To jest taka cicha radość, Post to jest cicha radość. Także możemy się pościć, że Bóg daje nam możliwość pościć się. To jest wielka radość. I ta radość później się rzeczywiście przemienia w jeszcze większą radość i wesele podczas Wielkanocy. Asceza wybudza nas z duchowego uśpienia i pomaga w kontemplacji Boga, prowadząc do takiego tajemniczego, mistycznego jednoczenia z Nim, o czym mówią też ojcowie Kościoła. Właśnie ta teologia, teoria, to jest widzenie tego Boga, mistyczne widzenie Boga. W połączeniu postu i modlitwy, które otwierają nas na Boga, doświadczamy Jego miłości, a nasze serce napełnione łaską nie może oznaczać obojętności. Ale no, chyba wspomnę o tym. Przyszedł jeden ksiądz i mówi, no tam taki tam post, tam wszystko, najwyżej Wielki Piątek. A tak, ale przecież, bo przypomniałem o tym, bo mówi, jest ta konieczność połączenia postu i modlitwy. U ojców Kościoła są to dwa skrzydła. Na jednym skrzydle ptak nie może lecieć. Nie może być posty bez modlitwy i postu bez modlitwy i modlitwy bez postu. One się wzajemnie, to są dwa komponenty, taki tandem, który powinien zawsze być razem. Sama modlitwa nie będzie owocną, jeśli nie będzie ascezy, nie będzie postu. I post sam nie będzie postem właściwym, kiedy będzie on bez modlitwy. Zawsze razem powinno być. I tam w jednej z Ewangelii, jeśli weźmiemy te na przykład brytyjskie tłumaczenia, to chyba bodajże u Mateusza jest ten rodzaj się wygania modlitwą i postem, a nie pamiętam jak to, a u Marka nie ma tego. Rzeczywiście w tamtych, teraz tak niektórzy odnajdując te starsze tam z pierwszego, z drugiego wieku jakieś zapisy tych Pisma Świętego, w jednej z Ewangelii nie było, ale później się to znalazło. Ktoś może przepisał tak, jak jest w innej Ewangelii, modlitwą i postem. Ksiądz mówi, ale przecież to późniejsze zapisy o poście. Post się pojawia dopiero później, nie było w Ewangelii o poście. Ja mówię, słuchaj, to trzeba było mu powiedzieć, że to tylko jedno miejsce, które nie było spisane. Jest przecież tyle miejsc w Ewangelii, które mówi się o poście. Chrystus daje przykład postu. Chrystus mówi, kiedy zarzucają apostołom, że twoi uczniowie się nie poszczą, on mówi, bo mają oblubieńce, kiedy oblubieniec się z nimi, to nie poszczą się, kiedy nie stanie oblubieńce, wtedy będą się pościć. I apostołowie się pościli. Przykład, tak, przed wyprawieniem apostołów na misję apostoła i Barnaby, tak, poszczą się przed wybraniem. Tyle przykładów w Piśmie Świętym. Gdzieś usłyszał o tym, że w jednym miejscu kiedyś nie byłem i post się pojawia później. No, to jak tu nie powiedzieć, że obojętność ogarnia osoby duchowne? I co oczekiwać później, jeśli takie jest podejście? Ja czasami dla studentów mówię, żeby może jak mają problem z wyjaśnieniem, dlaczego mamy się pościć, dlaczego mamy dążyć do życia wiecznego, że to na ziemi, wszystko to, co mamy na ziemi, to nie jest takie ważne. To mówię, można taką bajkę opowiedzieć, kiedyś tak też sam tą bajkę usłyszałem, żeby zrozumieć, w jakim stanie człowiek teraz jest i co człowieka oczekuje w życiu wiecznym. To no taka bajka, no ale może to dociera do młodzieży, tak. Trzech przyjaciół było, tak. Jeden odszedł, a do drugich przyszła wróżka i mówi, słuchajcie, chcecie spróbować, jak to być prosiaczkami? Jak chcecie, to ja was zamienię w prosiaczków. Dobrze, mówię. Później nas z powrotem, tak, wszystko. Mówię. Dobrze, to zamień nas. No i ona zamieniła tych prosiaczków. Było całe koryto jedzenia i ciepłe błoto było. I te prosiaczki ciągle chodziły do ciepłego błota się położyć, pospać sobie i do koryta. I tak chodziły sobie. No i przyszedł ten trzeci i mówi, a gdzie są moi przyjaciele? Ona mówi, a tu, te dwa prosiaczki, moi przyjaciele. A co ty zrobiłeś? No ja zamieniłem ich. No to zamień ich z powrotem. Ona mówi, ale oni nie chcą. Oni nie chcą, proszę zapytać, oni nie chcą. Mówią, że im jest bardzo dobrze. Oni mają pełne koryto jedzenia i ciepłe błoto mają. I dla nich jest nic więcej nie potrzeba. Oni wszystko mają, no nie chcą, mówią, że im dobrze jest. No ale przecież oni teraz są prosiakami, a oni byli ludźmi, zamień ich, oni byli ludźmi. No i właśnie tu jest odpowiedź, tak. My nie wiemy, co nas oczekuje w życiu, mamy być bogami z łaski, tak jest, tak Pismo Święte mówi, mamy być bogami z łaski, Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i mamy być z Nim w Królestwie Niebieskim. Ale nam się wydaje, że w tym świecie nam wszystko wystarczy. My chcielibyśmy tutaj wszystko żyć. Nam nic więcej nie trzeba. Nam wystarczy to, co my mamy tu w tym świecie. I jesteśmy właściwie podobni do tych prosiaczków, którym wszystkiego wystarcza. Tego błota i pełnego koryta. A przecież jesteśmy wezwani do życia innego. I teraz przejdę do drugiej skrajności, która się rodzi, kiedy niektórzy widzą ten indyferentyzm, może się zrodzić drugie, taki fundamentalizm religijny. I mogłoby się wydawać, że Kościół prawosławny, Cerkiew prawosławna zachęcająca do całkowitego poświęcenia się sprawom duchowym i do dążenia do życia wiecznego jako celu ostatecznego, z zasady będzie popierał fundamentalizm religijny, tak. No skrajnie drugie postawa odmienna niż indyferentyzm religijny. Ale wiemy, że taka postawa też nie ma poparcia. Brak poparcia dla takiej formy wyrażania i praktykowania swojej wiary świadczy o tym, że w takiej postawie Cerkiew wcale nie widzi dążenia do fundamentów wiary, a wręcz przeciwnie, widzi zagrożenie. Współczesny fundamentalizm jest zagrożeniem dla prawidłowego życia w wierze. Stoi po przeciwległej stronie obojętności religijnej, ale często jest kreowany na autentyczną wiarę, na takie oddanie wierze. Choć powołuje się na całkowite oddanie wierze i Bogu, w rzeczywistości jest jednak tak samo, a może nawet bardziej niebezpieczny niż obojętność religijna. Za fundamentalistyczną postawą, jak za fasadą, zazwyczaj ukrywane są słabości ludzkie, namiętności i grzech. Taka postawa jest próbą wybielenia siebie i pokazania, że jest się lepszym od innych. Ostatecznie prowadzi to do wypaczenia i złudzenia duchowego. To po słowiańsku jest taki prelest duchowny. Człowiek myśli, że ja to jestem prawdziwie, wierzę, ja to służę prawdziwie Bogu. Ale często trzeba pamiętać, że jest to fasada, za którą coś się kryje, jakieś słabości. Ten temat jest bardzo aktualny. Nowe ruchy fundamentalistyczne działają destrukcyjnie na współczesne społeczeństwo. Zazwyczaj są diabelską pułapką, w którą wpadają niedoświadczeni, myśląc, że w ten sposób służą Bogu i swojej religii. Niestety współczesne ruchy fundamentalistyczne bardzo często są wykorzystywane też do realizowania partykularnych celów przez niektóre osoby, organizacje czy nawet struktury państwowe. Bardzo łatwo jest popchnąć kogoś, żeby w takim ruch fundamentalistyczny, a robić swoją robotę. Na przykład właśnie tą wątpliwość wrzucać taką, żeby dla wiernych innych. O, zobaczcie, jacy tam oni są, tam to wszystko, tak, żeby zwątpienie wrzucić. Ludzie należący do takich grup fundamentalistycznych są podatni na różnego rodzaju manipulacje. Mogą stanowić swojego rodzaju armię zdolną do wykonania wszelkich poleceń w imię swoich idei religijnych. Często nie zdając sobie sprawy, że są narzędziem w ręku innych. Grupy fundamentalistyczne są bardzo często finansowane przez tych, którzy widzą w nich doskonałe narzędzie do realizacji swoich celów. Niekiedy ruchy fundamentalistyczne mogą być też tworzone w celu dyskredytacji danej religii czy wyznania. Samo wyznanie jest wtedy postrzegane przez pryzmat zachowań danego ruchu fundamentalistycznego. I powiem, to może nie dotyczy chrześcijan, ale No, na kilku konferencjach byłem, gdzie była możliwość, że tam byli muzułmanie. Oni mówili, że islam nie jest taki jak te ruchy fundamentalistyczne, że specjalnie się finansuje te ruchy fundamentalistyczne po to, żeby zdyskredytować ich i pokazać światu, że oni tacy wszyscy są. A często pieniądze idą z różnych źródeł. I jeśli ktoś dobrze śledzi, to zobaczy, że właśnie w takich ruchach fundamentalistycznych jest bardzo często ręka gdzieś tam skąd inąć, ręka finansowa, która już mówią, żeby przeciąć, to oficjalnie też mówiono, żeby przeciąć przecież wszystkie źródła finansowania państwa islamskiego, to ono by w kilka dni upadło to państwo. A jednak były sposoby finansowania, wszystko, a łatwo można było odciąć od finansowania. Także to taki tu wyrazisty, jeśli chodzi o ten islam, ale to podobnie również ma miejsce w tych nawet przy finansowaniu pewnych grup takich z poglądami fundamentalistycznymi wśród chrześcijan. To wygodne, żeby zdyskredytować dane wyznanie czy religię. Właśnie takie fundamentalistyczne postawy niektórych osób są przykrywką dla rzeczywistych celów, które mają do zrealizowania. Wykazując się szczególnym oddaniem sprawom wiary, dezinformują oni w ten sposób otoczenie, w tym czasie wykonując postawione przed sobą cele. To tak jest, że ten, który jest w jakiejś grupie, tak, który chce zrealizować swoje cele, to jak najbardziej się stara przypodobać tej grupie. Ze wszystkim się zgadza, wręcz przeciwnie, wyprzedza tą grupę nawet w tych dążeniach we wszystkim. Ale to jest po to, żeby ukryć swoje właściwe cele. Ludzie należący do takich grup są właśnie podatni na różnego rodzaju manipulacje. Mogą stanowić swojego rodzaju armię zdolną do wykonywania wszelkich poleceń w imię swoich idei religijnych, często im wmówionych. I często nie zdają sobie sprawy, że są narzędziem w ręku innych. Cerkiew wyczula swoich wiernych i to również czyniła w historii, by dokładnie badali zawsze zjawisko, dany ruch, właściwie je oceniali i podejmowali odpowiednie decyzje. Cerkiew nawołuje do fundamentów wiary, ale nie do fundamentalizmu. Też Jevdokimow pisze w jednej ze swoich książek, o takim nazywa to maksymalizmem eschatologicznym. To na przykład widzi ten maksymalizm eschatologiczny w tych, którzy chcą rzeczywiście wypełnić wszystkie przykazania Ewangelii. Nazywa tym maksymalizmem eschatologicznym monastycyzm. Mnisi to ci, którzy chcą służyć Bogu w pełni. Idą do monasteru, tak, nie zakładają rodziny, bo chcą poświęcić swoje życie Bogu. Ale nie są fundamentalistami, a dążą jednak do fundamentów wiary. Tymi fundamentami wiary też może być miłość do bliźniego, która jest uzewnętrznieniem miłości do Boga. Fundamentem wiary będą zgodnie ze słowami Chrystusa będzie miłowanie nie tylko bliźnich, ale nawet wrogów. To będzie fundament wiary naszej. A to różni nas od innych niechrześcijańskich religii, tylko chrześcijaństwo mówi o tym, żeby miłować wrogów. Przykładem właściwego tego fundamentalizmu, tego dążenia do fundamentów wiary, właśnie jest to życie mnisze, jako postrzegane jako kontynuacja obrazu życia pierwszych chrześcijan, wyróżniających się wzorowym postępowaniem moralnym. Wzywając do życia zgodnego z ewangelicznymi przykazaniami, Cerkiew Prawosławna przypomina o tym, iż ideały obowiązują też wszystkich jednakowo, że nie ma dwóch Ewangelii, że jedne ideały to dotyczą, nie wiem, duchownych czy mnichów, a inne są świeckich. Ideał jest jeden, wszyscy powinni dążyć do tych wypełnienia tych ideałów. Ewangelia wyraźnie wskazuje, że są te same przykazania dla wszystkich, jednakowe dla wszystkich. I to różni, ten dążenie do fundamentów wiary różni z fundamentalizmem. Współczesny fundamentalizm, który próbuje zawładnąć umysłami innych, pretendując na wyłączność realizacji tego ideału, w rzeczywistości oszukuje potencjalne ofiary swojej ideologii. Cerkiew prawosławna w takich przypadkach uczula wiernych i nawołuje do wielkiej ostrożności. Odsyła do bogatej spuścizny ojców Kościoła, którzy przestrzegają przed duchownym złudzeniem i wskazują właściwą drogę zbawienia w pokorze przede wszystkim i w miłości do bliźniego. To tyle tak... Można oczywiście na te tematy mówić o wiele więcej, ale myślę, że my jako wierni powinniśmy wiedzieć, że i indyferentyzm jest bardzo niebezpieczny, jest bardzo obecnie powszechnym w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, ale druga skrajność, ten radykalizm religijny, jest, czy fundamentalizm, jak to nazywamy, jest równie niebezpiecznym zjawiskiem, który może nas stanąć na drodze do prawdziwej wiary i prawdziwego poznania Boga. Dziękuję bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.